niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga, psychologa bardzo serdecznie witam już po raz kolejny Państwa Ewę i Tomasza Galewskich. Państwo Ewa i Tomasz Galewscy pomagają osobom jąkającym się, ale w taki specyficzny sposób, ponieważ kształcą się i wykształcili się po to, żeby poznać problem jąkania się i każdą osobę, która do nich przyjdzie po poradę, bo to za mało chyba, po wyzdrowienie też, tak, obejmują opieką nie tylko fachową, ale i duchową. I w tym momencie jest to takie dla mnie też specyficzne i tutaj dla audycji porady pedagoga, psychologa, dla wszystkich słuchających nas jest to najważniejsze. Pani Ewo, pani jest neurologopedą, a pan Tomek jest psychologiem, z tego co wiem, doktorantem, tak?
Tak, teraz właśnie rozpocząłem kroki, które jakby pozwolą pójść dalej, że chcę otworzyć przewód doktorski, doktorant wolnej stopy.
Ale z psychologii,
tak? Tak,
z psychologii. Ale z psychologii. Pani Ewo, ten tytuł neurologopeda to wszystko, bo pani jest jeszcze terapeutą, żebym ja nie pomyliła czegoś, tak?
Tak, neurologopedą i psychoterapeutą. Właśnie ukończyłam 4-letnią taką szkołę psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim w Warszawie, gdzie bardzo istotnym jest właśnie też, że integrujemy też przy osobie jąkającej duchowość tej osoby. Także to też mamy na względzie. To jest bardzo istotne,
i
bardzo ważne.
To integratywne, tą terapię integratywną, ma pani tę umiejętność po tych studiach podyplomowych, tak? Bo to są studia podyplomowe, bo czy jak to
było? Są podyplomowe właściwie dla psychologów, dla terapeutów, którzy już pracują, są praktykami. Także dla osób takich zaawansowanych, które ukończyły psychologię, jakąś psychoterapię, także to są kolejne.
Rozumiem, że te dodatkowe studia też wzbogacą pani warsztat pracy z osobami, które są
tak.
jąkające się, tak? Co to znaczy, że ktoś jąka się? Czy ja mogę tak zapytać, dlaczego się jąka?
No na to, że się jąka, to się składa bardzo wiele czynników. Przede wszystkim predyspozycje dzieci do jąkania. Jakieś czynniki, które bezpośrednio je wywołują i też czynniki, które podtrzymują.
A mówi pani Ewo, mówi pani o dzieciach. A czy możemy mówić równocześnie o dorosłych? Też dorośli w pewnym wieku dopiero zaczynają się jąkać? Tak można też powiedzieć?
Nie. Wszyscy nabywają jąkania gdzieś około w 3., 4. roku życia. Wtedy, kiedy następuje krytyczny rozwój mowy, czyli taki bardzo intensywny rozwój mowy. Wówczas czyli nabywa się jąkanie. Tylko, że jąkanie u dziecka, a u osoby dorosłej jest inne. Inaczej przebiega, inaczej się je też leczy. Jest zdecydowanie inne, jest bardziej zaawansowane i właśnie dotyka tej sfery duchowej u osób dorosłych również.
To teraz tak, mama, która opiekuje się dzieciątkiem w wieku 3 lat, widzi, że coś jest nie tak. Co jest nie tak?
No przeważnie dziecko unika kontaktu wzrokowego z mamą, udaje, że zapomniało jakiegoś słowa, że nie pamięta. No takie charakterystyczne jest.
W wieku 3 lat tak dziecko wyraźnie może to
nawet w wieku 2 lat ono czuje, że na poziomie takim fizjologicznym, że coś jest nie tak, że mowa mu nie idzie tak dobrze, jak szła, ponieważ głównie dzieci, które bardzo wcześnie i dobrze mówią, te się głównie jąkają. I niepokój właśnie rodziców budzi, że dziecko wczoraj mówiło bardzo dobrze, a dziś niby zapomina, nie pamięta, przejęzycza się, zamienia wyrazy, tupie nóżką, udaje, że nie wie, o co chodzi, a też powtarza sylaby, też blokuje się, też nie może wystartować. Widzimy, że oddech ma zaburzony, płacze czasem z takiej niemocy, że nie może powiedzieć i to niepokoi bardzo rodziców.
No ale teraz tak, często rodzice oddają dzieci do przedszkola. Dzieci są kilka godzin w przedszkolu, potem są z rodzicami, czy w przedszkolu, czy pod jakąś opieką osób drugich, trzecich, babci, czy jeszcze kogoś. Czy też może być to zauważone, czy ktoś też to może zauważyć, czy tylko mama to zauważy? Bo to jest małe dziecko przecież.
Paradoksalnie powiem, że najczęściej zauważają to babcie. Dlatego, że są takie bardziej uwrażliwione, zajmują się tym dzieckiem, rozpieszczają, bardziej się przyglądają. No rodzice dziś biegają intensywnie, więc mówią, to może jest niepłynność mowy, to może minie, a babcie są jednak, czuwają i najczęściej powiem, że zgłaszają wnuczki, wnuków do terapii. I namawiają rodziców, żeby coś z tym zrobili.
A jak to?
No. Też zdarza się, że to właśnie matka jest ta pierwsza osoba, która zauważa. To jest bardzo takie indywidualne i to jakby w rozmowach z mamami tych młodych pacjentów, które przychodzą na konsultacje, to bardzo często jest podniesiona ta kwestia, że tylko ona to widzi. bo u dziadków jest jakaś tam sytuacja bardziej lub mniej formalna i dziadkowie tego nie zauważają. Tata nie zauważa, bo przy tacie czegoś tam widocznie po prostu się nie pojawia. W przedszkolu się nie zauważa, bo dziecko jest spontaniczne, mało mówi, bo ma świadomość problemu, a jest sobą przy mamie. To bardzo często mamy, no, przychodząc na konsultacje, jakby oczekują w lęku na tą diagnozę. Co byśmy mu zrobili? Że to ja zepsułam, urodziła się zdrowe, gdzie było jakby dawcą mnóstwa takich pozytywnych emocji i radości dla wszystkich.
Jeszcze raz pamiętam. To znaczy tak, rozumiem, że tu zaczyna się pewien problem rodziców dorosłych, tak? Że dziecko, tak jak pani Ewa mówiła, że dziecko pięknie mówiło i nagle coś się dzieje. I co, i to rodzice biorą winę na siebie?
Dokładnie. Bardzo często po prostu poczuwają się do winy, że to oni mu coś zrobili, bo wiążą to z jakąś sytuacją, w której musieli egzekwować swoją, no mówiąc brzydko, władzę rodzicielską, gdzie musieli po prostu bardzo, no, radykalnie stawiać kwestie wychowawcze i po tym się zaczynają pojawiać jakieś kwestie i rodzice po prostu opatrznie zaczynają wiązać to. Pierwsze objawy jąkania właśnie z takimi sytuacjami, co jest raczej niemożliwe.
Problem, tak? I dlatego ten problem popsułam czy skrzywdziłam
dokładnie,
dziecko,
dokładnie,
tak?
Dokładnie, to jest taki mówi. Bardzo często zgłaszany problem. Młodych mam.
Mhm. Jąkanie jest też takim tematem tabu. Bardzo mało się o tym mówi. Rodzice czują się winni, ponieważ gdzieś takie są przesłanki logopedyczne i psychologiczne właśnie takie, że rodzice na pewno coś temu dziecku zrobili, bo przecież to się nie mogło wziąć znikąd. I często idąc do psychologa niestety, czy do logopedy, no gdzieś są takie pytania skierowane, jakie pani stosuje kary, co się wydarzyło, jakaś taka podejrzliwość specjalisty w kierunku, no, coś nie tak.
Dziecka, tak?
A tak w ogóle nie jest, bo to dziecko ma do tego
przemocy domowej. Emocjonalnej, takich różnych form.
Jak to, pani Ewo, to teraz taka mama, która była już u logopedy, była jeszcze gdzieś poradnie i okazuje się, że ona już ma ten lęk, że to chyba jednak ona skrzywdziła to dziecko, przychodzi tutaj do, dowiaduje się gdzieś, że jest jeszcze ktoś nazywa neurologopedą, jest poradnia, że może jeszcze się dowiedzieć. Przecież to tam też była w poradni, tutaj też jest poradni.
No powiemy, że współcześnie matki trochę intuicję tracą, trochę za bardzo wierzą w takie, no, specjalistyczne jakąś moc chyba. I naprawdę mają tę intuicję, przychodzą i bardzo wspaniale opisują prawdziwe jąkanie tych dzieci, ich zachowanie. Nie tylko mowę, ale ogólnie zachowanie, bo jąkanie to nie tylko niepłynność mowy, ale zachowanie tego dziecka. Nagle się wycofuje, do przedszkola nie chce iść, nie odzywa się, regresuje się, zamiast mówić auto, mówi tutut, zamiast mówić telefon, to nagle halo, halo mówi. Także następuje regres i mama naprawdę wyczuwa, tylko gdzieś gubi tą swoją czujność. Jak przychodzą i my prowadzimy wywiad, to naprawdę świetnie matki opisują jąkanie, tylko zbyt wierzą, no tak podręcznikowo, że ktoś to inaczej opisuje, prawda? Także proponujemy mamom, żeby jednak no, wnikały w siebie i patrzyły też na swoją intuicję. One się najczęściej nie mylą.
A jak babcia taką intuicję ma i widzi, że coś jest nie tak, a mama z kolei, czy rodzice usprawiedliwiają to, jak to w wywiadach, które przeprowadzacie?
No to w sytuacji właśnie, kiedy babcia częściej przebywa z tym dzieckiem, a mama pracującą jest mamą. Bo te mamy, które wychowują dzieci, te znów przyglądają się temu z bliska. A w przypadku babci, to babcie wychowują te dzieci i wtedy też one się przyglądają temu dobrze i mówią, że coś tu jest nie tak, coś się z tym dzieckiem dzieje. Ono się wycofuje, płacze, nie rozmawia, nie chce mówić, udaje, że nie słyszy, udaje, że nie pamięta.
Mówiło, a teraz, znaczy poprzednio mówiło, co chce, teraz pokazuje palcem, co chce. No i te sytuacje tak są przykre, bardzo często.
Pani Ewa, panie Tomku, terapia integratywna. Proszę mi powiedzieć, co to znaczy ta terapia integratywna? Pani już wspomniała o tym, że też bierze się ten element duchowości w człowieku. Jak to w waszej terapii przebiega?
No generalnie ta terapia powinna zintegrować i wiele dziedzin nauki, czyli tutaj jakieś aspekty psychologiczne,
no, na przykład
logopedyczne.
Psychologia, logopedia,
tak, psychoterapia. Tak, czyli leczenie całej rodziny.
No to już mamy trzy nauki.
Też jakieś elementy logopedii, elementy filologiczne, takie psycholingwistyczne. No a znów człowiek to jest taki model, że człowiek składa się jakby z takich elementów jak emocje, duchowość, wolitywność, prawda, i
procesy poznawcze, cała sfera psychiczna.
I cała sfera taka psychiczna, też procesy poznawcze. I teraz tutaj właśnie widać, że człowiek jąkający jest zdezintegrowany w tych wszystkich sferach. i tej emocjonalnej, i tej poznawczej, czyli tej mentalnej, tej myślowej. No i też w sferze duchowej i też wolitywnej, czyli jakby nie ma też woli do działania, chęci do działania. Szczególnie dotyczy to osób dorosłych, które właśnie zdezintegrowane, czyli rozbite jakby w tych czterech formach, w tych myślę, robię, czuję, chcę, to ogólnie jest rozbicie tego człowieka, zdezintegrowanie, czyli terapia zakłada, że my to musimy połączyć, zintegrować, żeby te wszystkie funkcje z sobą współpracowały, działały.
Ale najpierw chyba dochodzimy do momentu, kiedy no, zostało odkryte to, że ktoś jąka się, tak? Bo są osoby, które się bardzo mocno jąkają, wyraźnie.
To jest sfera fizjologiczna, że widzimy pewne napięcie u niego, że widzimy przejęzyczanie, jąkanie, blokowanie, problem ze startem. Tu się odzywa taka sfera fizjologiczna. Problemy z oddychaniem, problemy z napięciem. No i dalej wiemy też o tym, że osoby jąkające na poziomie myślenia, planowania wypowiedzi też obawiają się zabrać głos, obawiają się wystartować, obawiają się powiedzieć, ośmieszyć się. To będzie ta sfera, gdzie myśli wchodzą. No i dalej jest ta sfera emocjonalna, że jąkaniu towarzyszą różne emocje, albo też emocjom jąkanie, czyli jakieś blokady emocjonalne, nieumiejętność nawet płaczu, nieumiejętność radowania się. I to też ogranicza sferę znów wolitywną woli. Czyli wchodzimy bardziej w sferę duchowości już.
Pani Ewo, ale to, o czym mówimy, to dotyczy zarówno dzieci i dorosłych?
To znaczy u dzieci małych sfera woli też się przejawia tym, no, że mamusiu, ja nie chcę, nie umiem, nie potrafię. Czyli taka jakby niechęć ogólna, smutek, przygnębienie, nie będę się z kolegami bawił, nie pójdę do piaskownicy, bo nie chcę, bo mi się nie podoba w piaskownicy. Dziecko jakby nie objawi, nie powie, z jakiego powodu tam nie chce pójść.
Tylko w ten sposób, czyli też rzeczywiście należałoby być czujnym w takich sytuacjach, dlaczego tak się dzieje. No dobrze, no to przyszła mama z dzieckiem, czy przyszła babcia z mamą i z dzieckiem praca z całą rodziną? Czy tylko z mamą i z dzieckiem? Jak to wygląda
w terapii? Zdecydowanie z rodziną, bo będzie tak, że ktoś tutaj będzie taki mały sabotaż tutaj poczyniał, jeśli nie włączymy też ojca do terapii i dziadków, wszystkich, którzy są w domu.
No ale na przykład ojciec mówi, że dziecko się nie jąka. A co te kobiety chcą? No, to może tak być, bo przecież takie sytuacje też się zdarzają.
No, zdarzają się i to nie jest jakby rzadko. Wtedy jest problem. Naprawdę jest wielki problem, bo żeby ta terapia była skuteczna, ona musi być jakby konsekwentnie prowadzona przez wszystkich dorosłych, którzy są w otoczeniu tego małego pacjenta.
Ale czy zdarzyło się Państwu taką osobę przekonać, czy włączyć w terapię?
Zawsze mówimy tak, że zapraszamy tego ojca i mówimy, że niech posłucha, niech popatrzy i naprawdę zachęcamy i zapraszamy, bo początek terapii to jest ta diagnostyka. Tu głównie rodzice przychodzą we dwójkę, bo w ten sposób też proponujemy, że proszę przyjść we dwójkę i tutaj wszelkie wątpliwości rozwiejemy. Potem jest intensywna terapia, gdzie są co miesiąc takie maratony spotkania i tam też zachęcamy, żeby ci ojcowie przyszli. Także jak przychodzą, to się przekonują dopiero do terapii.
No tak, ale teraz ktoś na przykład mówi, tak, ja się jąkałem, byłem na terapii i już się nie jąkam. I teraz mogę uczyć, czy mogę kogoś wyprowadzać z jąkania. Może coś takiego zaistnieć?
No niestety, praktyka jest taka, że tak się dzieje. Ale to jest jakby nieetyczne. Z tego względu, że chcąc być terapeutą, trzeba zachować jakby taką pewien chłód. Żadna osoba, chłód do tego, co się robi, dystans do tego. Osoba jąkająca, która wyleczy się z jąkania, w mniemaniu wyleczy się z jąkania, nigdy tego chłodu nie będzie miała, tego dystansu. Ona za każdym razem będzie jakby odwoływała się do tego, co było. Będzie lepiej rozumiała tego pacjenta, tą osobę jąkającą.
No bo tak ale, myślę właśnie,
no,
że tak
ale będzie, tak? Dokładnie, ale w terapii dla osób jąkających empatia jest najgorszym elementem, który może być. To jest to, co sprawia, że jąkający się terapeuta nigdy nie wyprowadzi jąkającego się pacjenta z terapii, bo nie będzie w stanie po prostu stanąć ponad nim, ponad jąkaniem. On w dalszym ciągu będzie czuł, funkcjonował jako osoba jąkająca. Żeby być terapeutą, mówię tylko, trzeba być czyste. Nie
to
mieć
znaczy
tego problemu.
Tak. To teraz mam drugi taki problem, taką wątpliwość. To znaczy, że jak ktoś się jąkał, to nigdy się nie przestanie jąkać? Tak można powiedzieć?
Nie. To są dwie różne rzeczy.
Chodzi o to, że...
No to wytłumaczcie mi to państwo.
Cała rzecz tak, jeżeli po prostu ktoś się jąkał, jest w stanie przestać być osobą jąkającą.
Jeszcze raz. Dziecko się jąkało, jest terapia,
znaczy, jeżeli
i przestaje
było małe
jąkać.
Dziecko, przestało się jąkać, więc nastąpiło to do okresu, powiedzmy, 6, 7, 14 lat, to jakby pewne skrypty emocjonalne jakby nie zapiszą się. On nie nauczy się być osobą jąkającą.
Rozumiem, tak.
Natomiast jeżeli po prostu ma lat 18, 19 i wejdzie w terapię, wyleczy się z jąkania, niestety nie będzie dobrym terapeutą, bo te skrypty emocjonalne w dalszym ciągu będzie miał zapisane. Jeżeli ktoś będzie kontaktował się z osobą jąkającą, z pacjentem, będzie no raczej miał to inne spojrzenie, tą większą empatię, nie? Większe współczucie. I w tym momencie po prostu no, te jego działania mogą nie być tak skuteczne, jak powinny być. Nie?
Pani Ewo, no to dobrze. To ktoś teraz jąkał się, przeszedł terapię, przestał się jąkać. Czy może wrócić do jąkania?
Jeśli terapii nie przeszedł, to do jąkania wróci. Są pacjenci, którzy nie korzystają w pełni z terapii. Czyli terapia to jest takie zjawisko, gdzie występuje terapeuta, pacjent i opiekun. Terapia to nie jest terapeuta,
pacjent i opiekun, tak?
Tak. Jakaś metodyka, jakaś metodologia, tak? Czyli to wszystko musi współgrać. To nie jest tak, że jak terapeuta jest skuteczny i wie, co ma robić, to pacjent temu się poddaje. A znów jak pacjent się poddaje, to rodzina to być może bombarduje i tak dalej.
Także wszystko to wynika, tak?
Musi ze sobą współgrać. Może być tak, że jest bardzo skuteczna terapia, bardzo skuteczny terapeuta, ale pacjent nie wchodzi do końca w jąkanie, bo rodzina też się nie angażuje. No może być odwrotnie, że terapeuta się nie angażuje w terapię, tak? Wszystko musi działać, bo niekiedy nam się wydaje, że to jakaś terapia działa, że no, terapia to nie jest jakiś twór, to jest jakiś twór teoretyczny, terapia. Natomiast to musi być żywe działanie. I jest czasem tak, że nasi pacjenci również, bo terapia trwa 3 lata, jest intensywną terapią, zmiana tych właśnie skryptów emocjonalnych, to jest 3 lata pracy. Osoby jąkające, biorące udział w terapii, bardzo szybko przestają się jąkać, ale muszą te umiejętności zautomatyzować, wyuczyć się ich naprawdę dobrze, żeby nigdy tego nie odtwarzać, żeby tak się nie czuć, żeby zmienić ten cały skrypt. Czyli zmienić jakby ten grunt, tę całą glebę jąkającego. Dlatego terapia trwa 3 lata i my nie wierzymy w terapie 7-miesięczne, roczne, bo to jest niemożliwe zmienić osobę w tak krótkim czasie.
To znaczy tak, jeżeli młoda osoba zdecyduje się, czy rodzice małego dziecka zdecydują się na terapię, to 3 lata mają ciężkiej pracy, tak?
Znaczy ten pierwszy rok jest może taki ciężki, bo uczą się jakby nowej mowy na nowo dzieci.
Nowej mowy, tak?
I nowych skryptów jakby właśnie tych emocjonalnych, tych mentalnych, tych dotyczących wszystkich sfer i myślenia, i tego, co czują, i tego, co robią. Jakby się uczą nowej postawy, nowego zachowania. Nie chodzi już tylko o mowę. Bo dziecko, które ma predyspozycję do jąkania, to jest tak jakby taki grunt. I my musimy tę całą glebę wymienić. Bardzo szybko dziecko się uczy płynnej mowy, natomiast my musimy w ten sposób jako terapeuci działać, że nigdy już jąkanie go nie dotknie, czyli totalnie jest ta gleba zmieniona. Czyli my działamy na wszystkich frontach, w tych 4 sferach człowieka, nie tylko mowy. Mowa to jest taki wierzchołek góry lodowej. Natomiast my musimy spowodować, że przy silnych emocjach, przy silnych uczuciach nie będzie wracało jąkanie. Przy jakichś myślach no, drastycznych, ciemnych, prawda, projekcjach też nie. Także musimy to dziecko do tego przygotować, żeby w różnych emocjonalnych stanach jąkanie nie wracało.
A teraz mam takie pytanie. Osoby dorosłe, 18, 19, 20 do 30 lat, nagle decydują się, bo to chyba tak nagle, bo to może to jest i proces, ale decydują się na terapię. Przechodzą tę terapię pomyślnie, przez 3 lata, współgrają te wszystkie 3 elementy, o których pani w tej chwili powiedziała, terapii, i wracają do domu. Czy oni się cieszą z tego? Czy macie jakieś takie informacje o tym, jak oni, albo jak są spostrzegani w środowisku, czy to od razu, czy to potem, czy to już w trakcie, to środowisko w jaki sposób im pokazuje, że widzi, że coś się zmienia?
Znaczy już po terapii dwutygodniowej, tej wstępnej, gdzie są z rodzicami, wyjeżdżają z płynną mową. Ona jest dużo wolniejsza, ponieważ ma wiele różnych reguł i zasad, ale już jest ta radość, że mówię płynnie. Mówię wolniej, ale mówię płynnie.
Czyli jest
i środowisko już
sukcesu,
zauważa. Tak. A przede wszystkim ten pacjent się czuje inaczej, bo ma takie poczucie sprawstwa, że on może sam kupić, zrobić, powiedzieć, zabrać głos w klasie. Czyli już się gdzieś tam wyrywają do odpowiedzi. Już u początku w terapii są te efekty. I właśnie największym defektem terapii jest jej taka duża skuteczność, że niektórym się nudzi i już tyle osiągnąłem, bo pacjent już po 8 miesiącach całkiem płynnie mówi, właściwie normalnie, każda inna osoba.
I
tylko potem
się,
to automatyzuje. Tak. I niektórzy się po prostu w ten sposób dają jakby zwabić, że no to już mi starczy, dziękuję, już się nie będę dalej leczył. I to jest takie niebezpieczne, ten sukces właśnie.
A kto musi pokazać, czy to terapeuta, kto pokaże, że to jeszcze nie teraz, jeszcze nie czas, żeby zakończyć?
No głównie terapeuci to robią na tak zwanych maratonach, gdzie się spotykamy, pokazujemy, że taka jeszcze u ciebie jest droga, bo mowa jest tak skomplikowanym aktem, że my pracujemy też na wyobraźnię słowną. No budowanie języka jest to naprawdę przedsięwzięcie no karkołomne, ciężkie, trudne.
No tak jak glebę chcecie wymienić państwo, tak. No to rzeczywiście to jest...
Pacjenci sami mówią, że ta terapia to jest jakby no, narodzenie się od nowa, to jest budowanie nowego człowieka, nowego ja, ale mają doskonale jakby takie to odniesienie, że to nie jest tylko tyle, że dać mu możliwość mówienia płynnego, tylko po prostu nauczyć go robienia użytek z tego narzędzia, znajdowania radości w innym człowieku, jakby po innym rozwoju.
To teraz jesteśmy w Radiu Maryja, jest audycja porady pedagoga psychologa i mówiliśmy też o sferze duchowej. Jaki to ma wpływ w terapii?
No generalnie jest tak, że przepływ jest jakby informacji między różnymi sferami człowieka. Mamy swoją emocjonalność, prawda, mentalność, swoje uczucia i też duchowość. Jeżeli jedna jakby sfera jest zakłócona, ona wpływa na inne sfery. Czyli widzimy u naszych pacjentów, że jeżeli oni emocjonalnie nie mogą się wyrazić, są jakby zamrożeni emocjonalnie, też mają problemy z myśleniem, to też u nich duchowość jakby siada. Brak wiary, brak chęci, gdzieś obwinianie Boga, obwinianie rodziny, zakłócone relacje w rodzinie. To wszystko jakoś siada, tak jakby osiada, prawda? I kiedy się wyzwalają i mogą mówić, i mogą jakby, nie wiem, śpiewać, wyrażać swoje, śpiewać w sensie, śpiewać słowa, to też się zmienia u nich i mentalność, i duchowość. Sami to mówią, taka radość się pojawia. Z tej depresyjności wychodzą, z takiego jakby ciemnego pomieszczenia, niektórzy określają.
Że jakby, to są określenia, tak?
Tak. Jakby się serce otwiera na wszystko, a też w jąkaniu się zamyka. Bardzo wiele osób mówi, że czuje złość na Boga, że to jakaś jest kara, zesłana też na rodzinę. Także jest też tak, że jakieś pogubienie jest duchowe.
To znaczy tak, myślę, że ta audycja pomoże niejednej mamie, niejednej babci, cioci, niejednemu tatusiowi, czy młodemu człowiekowi zdecydować się na terapię. Mam taką nadzieję. Czy taka decyzja o terapii jest ważna w momencie, kiedy człowiek młody pracuje, uczy się? Czy, no bo skoro pani mówi, pani Ewo, że to trwa długo, 3 lata, na początku już mówi, czy musi rzucać pracę, czy musi zmieniać swoje no, źródło utrzymania na przykład. Mhm. Albo studia, albo naukę.
W tym cały sens, że osoba jąkająca powinna żyć w tym środowisku, w którym żyje i tak podjąć terapię, żeby mogła normalnie funkcjonować i robić to, co robi.
Czyli
uczniowie szkolni chodzą do szkoły,
tak?
Studenci na studia, bo tam jest jąkanie, jest zaburzeniem komunikacji. Występuje w relacji z drugim człowiekiem. Oni potrzebują w leczeniu właśnie tego drugiego człowieka, bo bez niego nie ma komunikacji.
Czyli nie muszą zmieniać środowiska,
nie,
żeby pokazywać, że teraz już jestem wyleczony. Zostają w tym samym środowisku, tak?
Chyba, że efekt terapii jest taki, że ktoś postanawia zmienić studia, bo nagle mówi płynnie, zmienić
aha,
pracę, bo nagle
zupełnie,
mówi płynnie.
Ale to chyba
to jest ten
efekt tej radości.
Znaczy, to
taki,
jest
tak?
Radości, tak, że natomiast to, co dotychczas robi, to nie było to, co chciał robić. Nie?
Tylko robił dlatego,
dokładnie,
że
robi,
ukrywał
no, bo coś,
coś,
albo tylko jąkanie mu to pozwalało robić. Nie?
To nie ma być tak, że osoba jest zamknięta w domu albo w gabinecie terapeutycznym i tam przebywa jako chory. Głównie w tym modelu naszego leczenia jest tak, że powinno się uczestniczyć we wszystkim, w normalnym życiu, w komunikacji, spotykać ze znajomymi, chodzić do szkoły, chodzić, uczestniczyć w życiu studenckim. Czyli zachęcamy, żeby używać tego, czego się uczą w terapii. ćwiczyć po prostu codziennie.
Codzienna praca, codzienne ćwiczenie i nie rezygnowanie ze środowiska, w którym się było.
Tak, to jest bardzo ważne, bo wiadomo, że na początek, kiedy jest mowa jak gips, jak lekarstwo, czyli taka trochę spowolniona, bo tam jest mnóstwo różnych zasad, reguł, to niektóre osoby chciałyby się schować, wycofać i nie uczestniczyć w normalnym życiu. Jeden pacjent mówi, że no tak, może bym się schował gdzieś w Bieszczadach i potem jak już się wyleczę, to wyjdę z tych krzaków. Mówimy, wtedy w ogóle nie nauczył się komunikacji, tak? Czyli od samego początku, od pierwszego dnia terapii zachęcamy wszystkich właśnie do komunikacji.
Czyli macie Państwo takie różne doświadczenia tego etapu pierwszego, drugiego i dalszych etapów zdrowienia czy wychodzenia z tego jąkania.
Tak. Właśnie wczoraj skończył się turnus z Zakopanem i dwaj klerycy z Poznania pojechali ze swoim opiekunem, z księdzem Przemysławem, do seminarium. No i pierwsze kroki były skierowane do ich właśnie kolegów, gdzie ksiądz wraz z nimi wystąpił, przedstawił, jak oni już funkcjonują po 12 dniach. No i to było takie silne przeżycie, właśnie dzwonili rano, że wystąpili przed swoimi kolegami i wszyscy byli dumni, że takiej terapii się podjęli. A wiadomo, że jest lęk przed pokazaniem, że teraz się leczę, że teraz coś się zmienia. I to jest też taki cel, pokonanie lęku przed tym, że teraz mam możliwość leczenia się.
Proszę Państwa, audycja Porady Pedagoga Psychologa dobiega końca. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie, za przybycie Państwa do studia. Przypominam jeszcze raz, gośćmi audycji Porady Pedagoga Psychologa w Radiu Maryja byli pani Ewa i pan Tomasz Galewscy. Pani Ewa jest neurologopedą, a pan Tomek jest doktorantem.
Jestem psychologiem, a rozpoczęte jest studia doktoranckie z wolnym stopniem profesora Gosiura na Wyszyńskim w Warszawie.
To znaczy, ja rozumiem, że Państwo, żeby pomóc swoim pacjentom, cały czas dokształcacie się, bo niedawno Pani Ewo, była Pani w trakcie tych studiów, teraz już Pani skończyła. Pan Tomek.
Jeszcze jedne studia, teraz od 3 tygodni po tej psychoterapii, to również otworzyłam też przewód doktorski, a też podjęłam kolejne studia psychoterapeutyczne. To jest terapia dla par i małżeństw, bo to jest też niezwykle istotne, żeby się zajmować małżeństwami, parami, a też całymi rodzinami. To jest terapia systemowa rodzin, bardzo istotna tutaj. U nas wszyscy terapeuci kształcą się, ponieważ jąkanie i jąkający są bardzo wymagającym pacjentem.
Bo to są inteligentni ludzie, młodzi czy nawet dorośli, którzy gdzieś tam zostali stłamszeni przez to jąkanie i wydaje się, że oni są zupełnie... Proszę Państwa, bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze Pani Ewo, jak kolejne studia Pani skończy albo w trakcie spotkamy się, Panie Tomku, również z tymi doktoratami. Cieszę się, że Państwo właśnie w taki sposób wzbogacacie swoją wiedzę, żeby ci, którzy potrzebują Waszej pomocy, mogli jak najlepiej skorzystać z tego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz nie mogę.